wieku.
Na zegarach prawie 5 minut po godzinie 11. Jacek Butlewski, witam Państwa. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Za kilka minut powiemy o konkursie Wieniawskiego. Przybliżymy postaci, które usłyszymy na konkursie już jesienią. Mamy 50 wspaniałych skrzypków z całego świata. To już za kilka minut, ale powiemy także o nowym muralu, który pojawił się w Poznaniu. No i będzie też w naszej audycji rekomendacja, ostatnia już w tym tygodniu, od profesora Przemysława Rottengrubera. Zapraszam.
Kultura w obiegu.
14 minut po godzinie 11 w naszym studiu Alina Kurczewska. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Ciebie, Jacku.
Redakcja Muzyczna Radia Poznań. O konkursie Wieniawskiego można mówić bez końca. Raz na 5 lat, chociaż to trochę zostało zaburzone w ostatnim czasie. Pamiętamy tę historię, ale tak docelowo to jest raz na 5 lat prestiżowy konkurs. Międzynarodowe zmagania młodych skrzypków, którzy jeśli wygrywają, to potem robią najczęściej wielką karierę, a nawet ci, którzy są, zajmują drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsca, także bywają w tym obrocie, chociażby filharmonicznym. No i mamy ważne rozstrzygnięcie, to znaczy wiemy już w ogromnym skrócie, kogo będziemy gościć w Poznaniu, chociaż to też może się jeszcze jakoś tam zmienić, bo sytuacje są losowe w życiu. 50 wspaniałych, tak można już dzisiaj powiedzieć?
Myślę, że reprezentacja jest godna. Powiedziałeś o dwóch sprawach. Tak, ostatniemu konkursowi zaszkodziła, jeśli chodzi o regularność jego pojawiania się pandemia, a jeśli chodzi o tą listę, to jest dzisiaj 50 w czerwcu. Oczywiście mogą się wydarzyć różne sytuacje losowe, ale wiem, że organizatorzy konkursu przewidzieli takie możliwości uzupełnienia tej listy w sposób taki, że ci, którzy ewentualnie nie są jeszcze na tej głównej liście, to mogą ewentualnie być powołani do konkursu. To będzie zależało od rozwoju sytuacji. Lista jest godna, ponieważ rzeczywiście zawiera nazwiska, a właściwie pod tymi nazwiskami kryją się wykonawcy, którzy na ogół już pojawiali się na wielu międzynarodowych konkursach, którzy reprezentują bardzo różne szkoły, ale szkoły także nie tylko z Dalekiego Wschodu, te oryginalne, ale także ci, którzy z Dalekiego Wschodu pochodzą, uczą się na przykład w Niemczech czy w Stanach. Teraz świat się bardzo zmienił, jeśli chodzi o taką eklektyczność szkół narodowych. One kiedyś poprzez zamknięte granice się rozwijały właściwie we własnych bańkach.
Oni siebie traktują jak obywatele świata,
tak,
do tego stopnia, że
zmieniło.
Narodowość nie jest podawana w oficjalnych zestawieniach konkursowych.
Bo to bardzo trudne, bo w wielu wypadkach jest to sprawa ewidentna. Ja na przykład nie przejrzałam całej listy. Widzę, że bardzo mocna jest reprezentacja z Korei Południowej.
No i najliczniej reprezentowana jest Azja, to sobie też możemy powiedzieć.
Tak, ale Polska też ma swoich kilku ciekawych reprezentantów. Ja może wspomnę o tej, która otrzymała legitymację na podstawie konkursu imienia Zdzisława Jankiego, wygrania tego konkursu. Zresztą w środowej audycji mogli Państwo posłuchać recitalu Zofii Anny Olesik, ale również Barbara Żołnierczyk, dziś na co dzień związana z Filharmonią Poznańską, która brała udział w minionym konkursie, i Wojciech Niedziułka, któremu naprawdę niewiele zabrakło, żeby był w finale.
Czyli poznaniacy mają kogo dopingować.
Tak,
także
akurat Wojtek jest łodzianinem, ale jest także Sara Dragan, która była związana z Wrocławiem. Ona uczyła się też w bardzo różnych ośrodkach muzycznych. I takich nazwisk można by mnożyć i mnożyć i mnożyć, ale tutaj przesłuchujący te nagrania, czyli Agata Szymczewska, ona jest prezesem towarzystwa, do tego Alena Bajewa i przewodniczący jury Bartłomiej Niział, widzę, że bardzo skrupulatnie przesłuchali te produkcje, które zostały nadesłane. I tych, których słuchałam, a nie słuchałam wszystkich, to powiem, że wybrali słusznie. Natomiast zawsze nagranie, które jest nagraniem, a potem pojawienie się na żywo tej osobowości w przede wszystkim w otoczeniu konkursu.
Dyspozycja dnia czasami decyduje.
Kamery
też.
Telewizyjne, wszystko decyduje. Bardzo ładnie Zofia Olesik w rozmowie, którą Państwo zresztą mogą znaleźć na stronie internetowej, powiedziała: teraz najważniejsza jest odporność, bo polska ekipa, szczególnie polska ekipa, jest narażona na wielką, wielką odpowiedzialność. No wiemy, co się dzieje w tenisie. Nikt nie słyszał o małej Chwalińskiej,
nawet
nagle cały świat,
swojego.
Eksplozja. Wszyscy mówili o Świątek.
Może być niespodzianka, to sugerujesz.
Może być niespodzianka, ale też myślę o tym, że ta moc mediów, ona jest bardzo sympatyczna, ona pomaga, ale ona też zobowiązuje. I tu trzeba sobie z tym poradzić. Trzeba mieć tą niesłychaną odporność psychiczną, że się wchodzi na scenę, gra się tu i teraz. Tak wielu mówi, tylko to łatwo powiedzieć, trudno zrealizować. Trzeba zamknąć wszystkie drzwi, zamknąć się w sobie i robić swoje. Łatwo powiedzieć, ale trzeba próbować. Po to są konkursy, po to są takie mecze tenisowe, jak teraz te, które przeżywamy.
Można powiedzieć, że niektórzy z tych młodych skrzypków, już teraz wirtuozów, trochę wędrują po świecie. Trochę od konkursu do konkursu. Tu się uda, nie przyjedzie do Poznania na przykład, albo się nie uda i dlatego przyjedzie. Czy mogą być też takie sytuacje?
Tak, oni się zgłaszają do kilku konkursów i jak się na jednym uda, to z tego, na którym się lepiej uda, rezygnują już z tego następnego. Też może tak być. Natomiast jeszcze jest jedna istotna uwaga. Sprawa związana z Bomsorikiem, a więc druga na konkursie w 2016 roku, daje do myślenia, że wcale nie tylko liczy się pierwsza nagroda, że często w tych konkursach już takich bardzo wyśrubowanych, jakim jest nasz konkurs Wieniawskiego, liczą się także ci, którzy są w pierwszej nawet trójce.
Bo Bomsori tak ciągle wraca? A laureatka pierwszego miejsca, no tak nie za bardzo.
No nie, ostatnio wystąpiła w Gdańsku z dużym sukcesem na festiwalu muzycznym w Gdańsku. Mówimy o Veriko Czumburidze, ale też Hina Maeda, która trochę zniknęła, bo zagrała bardzo wiele koncertów po ostatnim konkursie. Teraz pewnie szykuje się do następnego skoku, bo to zawsze trzeba zrobić nowy repertuar i trzeba się gdzieś pokazać. Życie artysty jest bardzo trudne, bardzo skomplikowane, wymaga nie tylko talentu, umiejętności, ale także bardzo dużej odporności. Bardzo mi się podobało na stronie internetowej Sary Dragan. Ona jest urodzona w Legnicy. Ona pięknie opisuje właśnie te swoje zmagania, co ona chce osiągnąć, że ta perfekcja i to bycie ponad sobą, ponad to jest najważniejsze.
Co się dzieje teraz w tym takim oczekiwaniu na konkurs, no bo przecież zmagania to jest październik, oni zaczną przyjeżdżać na początku października, przed nami całe lato, czy już teraz jakieś przygotowania trwają? Czy ty będziesz śledzić życiorysy tych wszystkich młodych wirtuozów, sprawdzać, gdzie wystąpili wcześniej?
Ja sobie trochę oczywiście będę śledzić, aczkolwiek najważniejsze wydarzenie w Towarzystwie Wieniawskiego odbędzie się w poniedziałek, to jest walne zgromadzenie, doroczne zebranie, które zamyka cały rok działalności finansowej i merytorycznej towarzystwa. No i będzie szybki start, bo biuro się zawsze przed konkursem rozrasta z kilku osób, które na co dzień pracują, do całej ekipy, zresztą już dosyć znanej ekipy, i to wszystko pod wodzą Karoliny Kazimierczak się będzie toczyć i z pewnością każdy dzień będzie wymagał ogromnego wysiłku, żeby poskładać to wszystko. Ja pamiętam, że po ostatnim konkursie, właśnie jak ruszył, wtedy prezesowałam towarzystwo, to powiedziałam, no walec ruszył, teraz tylko, żeby się wolno i właściwie toczył. I tego życzę tej ekipie, która ten konkurs będzie przygotowywać.
Na koniec pytanie, co byś doradziła osobie, która nigdy nie była na przesłuchaniach? Te przesłuchania, już mówię o samym konkursie, mają swoją dynamikę. Te wielkie dzieła z udziałem całej orkiestry są pod koniec. Na początku są formy trochę mniejsze. Czy właśnie przyjść na początek, posłuchać tych mniejszych?
Przyjść nawet na trochę, jeżeli nawet się nie wytrzyma w całości. Ja muszę powiedzieć, że jestem zawsze zbudowana wizytami szkół muzycznych z całej Polski. Te dzieciaki
łowią autografy?
Tak, łowią autografy. Są takie przejęte. Mało tego, ja z wieloma skrzypkami, z którymi dzisiaj rozmawiam, oni mi mówią, tak, ze szkoły tam, z miasta takiego i takiego, Wieniawskiego. Ja już byłem jako dziecko na konkursie Wieniawskiego, więc ten konkurs Wieniawskiego, oczywiście Chopin to jedno, Wieniawski to poznańskie, to drugie, ale jest równie ważny, równie istotny, a dla środowiska skrzypków i smyczkowców, no po prostu prestiżowy i czołowy. Nie mówiąc o tym, zawsze o tym mówię, że Wieniawski to emblemat Poznania.
Tak jest. Do konkursu Wieniawskiego będziemy jeszcze wracać, bo tak naprawdę niedługo, niewiele czasu zostało do jego rozpoczęcia, biorąc pod uwagę, jak nasze życie pędzi. Alina Kurczewska, bardzo dziękuję za wizytę w studio.
Dziękuję i trzymamy kciuki za organizatorów konkursu.
Wiadomości kulturalne.
Filharmonia Poznańska w europejskim projekcie telewizji Arte Europiano. 21 czerwca, w Dniu Święta Muzyki, Europa zabrzmi wspólnym muzycznym głosem. Z 8 koncertów fortepianowych wybrzmi w formie retransmisji muzyczne wydarzenie, które dziś wieczorem na żywo w Auli Uniwersyteckiej. Do europejskiego grona w projekcie Arte Poznańska Orkiestra dołącza jako jedyna w Polsce, mówi maestro Łukasz Borowicz.
Wraz ze znakomitym młodym solistą Alimem Bejcembajewem wykonamy pierwszy koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina i w ogóle będzie to wieczór muzyki polskiej, ponieważ oprócz koncertu Chopina zabrzmi uwertura do Halki Stanisława Moniuszki oraz odwieczne pieśni Mieczysława Karłowicza. Oczywiście dzisiaj już w Poznaniu koncert, będzie można ten koncert obejrzeć 21 czerwca. Bardzo się cieszę, ogromnie wszystkich Państwa zapraszam, tych Państwa, których nie będzie na koncercie, zapraszam przed telewizory, a przede wszystkim te programy będą dostępne później także w internecie, co jest niesamowite ze względu na to, że będzie można do nich wracać.
Koncert dziś o godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej. Pokazy konkursowe i specjalne spotkania z artystami i wystawy. Trwa 72. edycja OKFA, czyli Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych imienia profesora Henryka Kluby w Koninie. Dziś do godziny 18 projekcja filmów konkursowych, następnie pokaz specjalny obrazu Macieja Żaka, Zapiski śmiertelnika i spotkanie z wybitnym aktorem filmowym, teatralnym i dubbingowym Marianem Dziędzielem, mówi Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Ogromną chyba popularność, chyba największą, przyniosły mu filmy Wojciecha Smarzowskiego. Znamy Dom Zły czy Wesele. Za Wesele otrzymał główną nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i również Polską Nagrodę Filmową Orzeł. Pan Marian spotka się z widzami tuż po projekcji filmu, w którym ma główną rolę. Są to Zapiski śmiertelnika w reżyserii Macieja Żaka. Jest to, tak jak wspominają krytycy, inny rodzaj kina. Film zadaje trudne pytania, ale odpowiada na nie z uśmiechem.
W sobotę podczas uroczystej gali poznamy zwycięzców konkursu na krótki metraż. Tego dnia także koncert Artura Żmijewskiego Cohen, Tańcz mnie po miłości, kres. Z kolei w niedzielę od rana projekcje filmów dla dzieci o godzinie 17 filmów nagrodzonych podczas festiwalu. Po nich pokaz specjalny obrazu Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej. W reżyserii Emi Buchwald. Do niedzieli możemy również oglądać wystawę plakatów Andrzeja Pongowskiego Has na nowo. Premiera spektaklu Arabella w sobotę godzinie 19 w Poznańskim Teatrze Animacji. Tytuł wielu osobom przywoła na myśl kultowy czeski serial i słusznie. Fabuła rzeczywiście nawiązuje do historii pana Majera, który przypadkiem trafia do baśniowego świata, podkreśla autorka scenariusza Malina Prześluga.
Trudno pisało się adaptację 13-odcinkowego serialu z wielu wątków. Trzeba było po prostu zrezygnować dla klarowności fabuły, natomiast zostały, myślę, te najważniejsze i najciekawsze. Jest to oczywiście wątek miłosny Arabeli i Petra. My też bardzo eksponujemy wątki związane z czarnym charakterem, czyli z Rumburakiem. I staramy się przyjrzeć jego intencjom, jego potrzebom, spojrzeć trochę na to zło, które on jakby sobą powoduje. Powoduje z pewną czułością.
Jak ostrzegają twórcy, spektakl bawi do łez. Drzewa, natura i sztuka zaangażowana społecznie spotykają się na nowej wystawie w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie. Będę żyła na drzewach, ale będę żyła z ludźmi. To ekspozycja prezentująca twórczość Cecylii Malik, artystki, która od lat łączy działania artystyczne z aktywizmem ekologicznym. Na wystawie zobaczyć będzie można dwa projekty Malik. Pierwszy z nich, 365 drzew, to zapis rocznego performansu realizowanego w latach 2009-2010.
Jest to 365 zdjęć, na których widzimy artystkę na drzewach. Codziennie wchodziła na jedno drzewo. One też mają swoją konkretną lokalizację, ale też podpisie pod pracami. Wiemy, jaki to jest gatunek drzewa. Jest to, myślę, taki przejaw czułości wobec natury, ale też charakter nawiązujący do dzieciństwa, do pewnej takiej wolności, swobody, ale też pokonywania trudności.
Drugim prezentowanym projektem są Matki Polki na Wyrębie, czyli artystyczny sprzeciw wobec wycinki drzew. Wernisaż wystawy o godzinie 18 w leszczyńskim MBWA, z kolei w niedzielę o godzinie 17 zaplanowano spotkanie autorskie z Cecylią Malik połączone z projekcją filmu Siostry Rzeki.
Wiadomości kulturalne. Kultura na wyciągnięcie ręki.
Sponsorem audycji Kultura w Obiegu jest dom wydawniczy Rebis z Poznania. www.rebis.com.pl. Kultura w Obiegu.
18 minut do godziny 12. Wieża Eiffla i m.in. Panteon na nowym muralu na Politechnice Poznańskiej. Powstał on, by uczcić współpracę uczelni z programem Erasmus+, a z autorem projektu, profesorem Radosławem Barką, rozmawiała Małgorzata Michalska.
Mamy tyle miejsc pokazanych, tyle zabytków. I skąd ten pomysł się znalazł w pana głowie?
Tutaj w ramach rozmów z Politechniką otrzymałem tylko hasło, że ma być to uświetnienie projektu Erasmus. Projekt ma ten podtytuł Okno na świat. No i teraz ja musiałem to zinterpretować. Jedną z rzeczy, o którą potem poprosiłem, jakie miasta współpracują tutaj z Politechniką, to otwarcie na świat, gdyby narysować samo okno, to troszeczkę byłoby zbyt dosłowne, więc tutaj zastosowałem ten element kompozycji iluzji architektonicznej, przestrzennej, która daje otwartość. Otwartość na taki szeroki krajobraz właśnie tych różnych elementów architektury, krajobraz Europy. Przez architekturę patrzymy na ten cały dorobek kulturowy różnych miast. Różnorodność tej architektury jest też taką symboliką docierania do różnych miejsc.
A skąd pomysł na wybór zabytków? Mamy raczej te najpopularniejsze zabytki tutaj. Czy jakieś takie mniejsze może nie zasługiwały też na swoje miejsce?
Mogłyby, oczywiście. Natomiast tutaj posłużyłem się jakby takim kluczem, że jednak obserwatorzy, którzy będą przybywać i spoglądać, żeby mogli w stosunkowo łatwy sposób zidentyfikować i utożsamić się z tym. Jest tutaj parę takich nieoczywistych ujęć niektórych miejsc, ale mile mnie zaskoczyło to, że przechodzący tutaj grupy studentów znajdowali się tacy, którzy mówią: o, ja tam właśnie byłem i tam jak się przez tą bramę przejdzie, to się wychodzi na ten plac z pomnikiem. I to było bardzo miłe, że rozpoznawali te miejsca, potrafili je przyporządkować do swoich wspomnień.
Na muralu też są osoby, są ludzie, którzy tworzą ten Erasmus.
Dokładnie tak. Także są osoby, troszeczkę przyglądając się studentom, wykładowcom, którzy tutaj spacerowali, to są w pewien symboliczny sposób jakby umieszczeni. Także są i tacy studenci, którzy siedzą na schodach, tutaj sobie pracują. Są tacy, którzy w grupie dyskutują, czyli jakby realizują tą ideę takiego forum akademickiego. No i są ci, którzy gdzieś patrzą dalej. Jest też taka mała grupa tutaj powyżej malarza, który tutaj szkicuje i tam jedna z tych postaci też symbolizuje Erasma z Rotterdamu, więc może to też być też taką kontynuacją tego myśli, tego tytułu, tego projektu.
A jak istotne miejsce zajmuje na muralu Politechnika Poznańska?
Jest wymieniona w całym głównym napisie, w takim kręgu, ale również jest obiekt dotychczasowego, dawnego rektoratu, który mieścił się na Wildzie i ten obiekt jest też rozpoznawalny tutaj, że studenci przechodzący mówią: o, no jest Paryż, jest Rzym, jest to, o, i jest Politechnika. Ciekawie też jest to, że osoby przechodzące nawet już na zajęcia, malowanie prawie cały miesiąc trwało, to przechodząc kolejny raz mówią: o, można kolejny raz patrzeć, czyli nie jest to taki obraz do jednego spojrzenia, tylko rzeczywiście odczytywania kolejny raz.
Co ciekawe, profesor Radosław Barka jest także współautorem muralu Opowieść Śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle, to oczywiście na poznańskiej Śródce. Jest etykiem i kulturoznawcą, a przede wszystkim bacznym obserwatorem tego, co w kulturalnej poznańskiej trawie piszczy. Profesor Przemysław Rotengruber i jego dzisiejsza rekomendacja.
Na czerwiec Teatr Wielki w Poznaniu zapowiada premierę baletu Caravaggio w choreografii Mauro Bigoncettiego. Wspaniałe wydarzenie o tyle, że w sposób kapitalny promuje różne dziedziny sztuki, promuje w różnym miejscu, bo pojawia się Caravaggio, malarz, ale mamy też balet, muzykę, cały szereg przedsięwzięć, a przede wszystkim sam pomysł na łączenie tak zwanej muzyki klasycznej czy poważnej, jeden Bóg wie co to znaczy, z tą muzyką, z którą obcujemy na co dzień, to jest wspaniałe. Miała promocja, oferta adresowana w stopniu znacznym do dzieci i młodzieży, a zatem sposób, pomysł na to, by wychować przyszłe pokolenie, może nie tyle melomanów, ale ludzi, którzy będą otwarci na ofertę tak zwanej sztuki wysokiej. Warto to czynić. Przemysław Rotengruber, Instytut Kulturoznawstwa UAM.
Bardzo dziękujemy za to polecenie. 11 minut do godziny 12, punktualnie o 12 wiadomości Radia Poznań. Program dalej realizuje Jarosław Pachczyński, a ja tylko dodam, że po godzinie 12 Rafał Regulski zaprasza na rozmowę o Maji Chwalińskiej, która przecież wczoraj grała w półfinale. No i mam wrażenie, że 24-latka przeszła do historii, albo przechodzi właśnie do historii światowego tenisa. Stała się w tym tenisie kimś i trzymamy kciuki za jutrzejszy finał tego turnieju. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą Kulturę w Obiegu. Nasz program wraca w niedzielę po godzinie 8. Do usłyszenia.